dnia.
A w naszym studio przysłuchiwał się tej rozmowie dr Artur Bartoszewicz, ekonomista. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi niezwykle miło.
No i jak pana komentarz do słów pani posłanki?
A cóż ja mam komentować polityków? Politycy tworzą rzeczywistość zawsze post factum.
Co pan sądzi o tej całej sprawie związanej z kryptowalutami i zonda krypto?
Znaczy w tym wydarzeniu jest kilka wymiarów. Po pierwsze bardzo szkodliwy wymiar. To znaczy od lat w Polsce niestety jest taka narracja walcząca z kryptowalutami, nierozsądna.
I no Jarosław Kaczyński mówi wprost, ja bym zakazał, no nie powinny być w Polsce.
I to jest błąd, dlatego że jeżeli się narracją prowadzi walkę, to nie podejmuje się działań normalizujących relacji na rynku. I zamiast nie podchodzić do tego jak do jeża, tylko normalnie traktując, że jest to nowy instrument finansowy, który jest obecny na wielu rynkach na świecie.
No miliony osób z niego korzystają, prawda? W Polsce nawet.
I zamiast mądrze do tego, korzystając z tych doświadczeń, uregulować relacje na tym rynku, to wszyscy politycy, jak tu widać kolejny, bez kompetencji całkowicie, po prostu podchodzi do tego na zasadzie straszenia, odrzucenia i czekania na to, aż się wywali, żeby naród się nauczył, że trzeba polityków słuchać.
No ale pan Andrzej Domański mówi wyraźnie, my ustawę przygotowaliśmy. To prezydent zawetował i to dwukrotnie. My mamy tutaj przepisy.
Pani rektor, mówiła pani dokładnie o rozwiązaniach, które wiążą się z implementacją MiKi i niczym więcej. Mówiła pani o tym, że podmioty są różnie rejestrowalne na świecie i na różnych zasadach działają. Europa oczywiście wprowadza pewne standardy i ujednolicenie, ale implementacja tych rozwiązań, a to, co dzisiaj mamy, to nie jest podmioty, w ogóle kryptowaluty to nie jest coś, co powstało wczoraj. Ja pamiętam początki tych rozwiązań, to są lata temu i tłumaczyłem w wielu mediach, czym to jest, na jakiej zasadzie to działa. Odpowiedź polityków zawsze było straszenie, nie dotykać, nie w ogóle. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś nie rozumie, że technologie dane wchodzące, one oczywiście są ryzykowne, ale proszę mi powiedzieć, który instrument finansowy nie ma w sobie ryzyka. I gdybyśmy tak samo podchodzili do innych instrumentów finansowych, różnego rodzaju instrumentów, które swoje źródło realnej wartości mają daleko, daleko od tej wartości, którą ma klient w momencie zakupu. Instrumenty wszelkiego rodzaju pośrednie, które funkcjonują na rynku. Co jakiś czas mamy wywrotki. Mamy tego typu zdarzenia, w których ktoś implementuje na rynek rozwiązania bardzo niebezpieczne, ale proszę zwrócić uwagę, to najczęściej dzieje się wówczas, kiedy takie podmioty mają kontakty z politykami, kiedy kształtują narrację, kiedy zaczynają finansować ogromnie sport, kreują wizerunki. To było do przewidzenia, dlatego że jeżeli popatrzymy na wszelkie wydarzenia tego typu, wywracające się podmioty i znikające pieniądze, one zawsze są związane z dużym sportem, z finansowaniem, z mamieniem, z kreowaniem wizerunku. Czym bardziej pusty podmiot, tym większy PR jest wokół.
To spodziewał się pan tego, że zonda krypto tak skończy, że taki będzie finał działalności
osobiście?
Tej giełdy?
Osobiście tak.
Dlaczego?
Dlatego, że jeżeli podmiot idzie tak szeroko w komunikację sportową, a potencjał tego podmiotu nie wskazywał na możliwości.
A skąd pan wiedział, że nie wskazuje na takie?
Dlatego, że nie ma podmiotów w Polsce, czy w ogóle nie ma podmiotów na poziomie, to korporacje międzynarodowe, nawet największe, z gigantycznymi budżetami, które przewyższają budżety państw narodowych, nie podejmują tak masowych działań i wizerunkowych i w tak krótkim czasie.
No ale to, co zrobił pan Kral, no bo chyba o nim możemy mówić przede wszystkim, rzutuje na całą branżę.
I to właśnie chciałem dojść.
Zrobił po prostu wielką krzywdę.
O to mi chodzi.
W giełdzie. Może taki był cel gdzieś.
Może jest inaczej. To znaczy tak, po pierwsze, bardzo ważne to co pani powiedziała, bo chciałem do tego dojść. Po pierwsze, to jest ogromna krzywda dla całego rynku, bo wiele podmiotów, wiele giełd uczciwie funkcjonujących i na rynku krajowym, i międzynarodowym, których Polacy dalej inwestują, mam nadzieję, że będą dalej inwestować i normalnie funkcjonować, otrzymuje swoisty ubytek na wizerunku bezpieczeństwa. Teraz zakładam, że w Polsce powstanie ogromny zamordyzm w ogóle wobec tego sektora. To znaczy u nas będzie przegięcie, jak to zawsze, przepraszam za wyrażenie, pały. Z jednej strony było do tej pory ignorowanie, straszenie, a teraz będzie totalny zamordyzm i stworzenie warunków takich, że praktycznie ta branża zostanie wytłuczona na poziomie
krajowym. Ona chyba bardziej po prostu zostanie wygoniona za granicę.
No, dlatego powiedziałem, w taki sposób zostanie to podjęte, że nikt racjonalny nie będzie podejmował żadnych działań na poziomie
krajowym. Ale z czym pan to łączy? Czy to jest nieświadomość obecnego obozu rządzącego? Czy to z czego wynika?
Nasi politycy nie mają z tym nic. Nic. Tak naprawdę, drodzy państwo, to jest ogromny pieniądz i ogromna walka na poziomie międzynarodowym. Za kilka miesięcy się dowiemy, kto tak naprawdę rozstrzelał zondę krypto, w czyim interesie i w jakiej giełdzie chińskiej lub chińskich giełd leżało to, żeby kolejna giełda, która miała dosyć duży udział rynkowy, zniknęła z tego rynku.
Jak to się pojawi, tak, na naszym rynku?
Dokładnie. Drodzy państwo, nie ma w biznesie, nie ma
próżni.
Nie ma próżni. Ktoś zadbał o to, żeby tego typu podmiot zafunkcjonował i został wyeliminowany. My nie wiemy tak naprawdę, przed kim ten podmiot się bronił i w jakie relacje wszedł. To jest bardzo skomplikowany proces. Ja powiem tylko tyle, że w Polsce mieliśmy wiele zdarzeń tak zwanych aferalnych, które medialnie były przedstawiane jako rozwiązania całkowicie oszukańcze i przedsiębiorcy, którzy stali za tymi wydarzeniami, byli uczciwi wiary, łącznie z prokuratorami, sędziami, z sądami, więzieniami. Po latach w ciszy, niestety, poza mediami, okazuje się, że ci przedsiębiorcy niekoniecznie robili to, co się wymawiało medialnie, ze względu na to, że w interesie dziś, i proszę zwrócić uwagę, w interesie dziś wszystkich partii politycznych jest to grzanie tego tematu. Każdy próbuje na przedsiębiorcach zrobić interes, a szczególnie wtedy, kiedy w wyniku jakiegoś zdarzenia można zastraszyć społeczeństwo, bo to jest bardzo instrumentalnie traktowane, i uzyskać jakąś wartość dla siebie. Więc mamy wojnę polityczną na działalności gospodarczej.
Powiedział pan, że zonda krypto spowoduje jeszcze większy zamordyzm w cudzysłowie i te przepisy będą jeszcze bardziej ostre.
I zostanie wypchnięta oparta na zaawansowanej technologii, cały sektor oparty na zaawansowanej technologii i Polska po tym wydarzeniu będzie przez kilka najbliższych lat pustynią, która spowoduje, że zewnętrzni oferenci będą tutaj rządzić, a kryptowaluty to jest przyszłość, bez względu na to, jak to dzisiaj oceniamy, drodzy państwo, to jest przyszłość w ogóle finansów i przyszłość banków centralnych.
Czy te oba weta, które jednak, których dokonał prezydent Karol Nawrocki, ocenia pan in plus? Czy to było dobre rozwiązanie? No bo tak zostajemy w sumie z niczym.
Ja myślę, że na ten moment, kiedy wykonywał prezydent weto, on oceniał takie przepisy, jakie były oferowane. Ja zakładam, że jako głowa państwa, jako strażnik konstytucji ma obowiązek weryfikować i oceniać, jeżeli coś nie jest zgodne, nie na zasadzie, że coś mi się podoba lub nie, tylko jeżeli to nie działa prawidłowo, ma obowiązek zawetować. Nie jestem prezydentem, nie oceniałem tych instrumentów pod tym kątem, nie będę też oceniał decyzji prezydenta. To jest jego obowiązek. Jeżeli zrealizował to, to widocznie miał taką intencję. A skutki rynkowe, czyli te następstwa związane z wetem, ja bym tego nie łączył w ten sposób, bo to jest absurdalne. Dlatego, że powiedzieliśmy, to było słychać również z tej rozmowy, którą słuchaliśmy przed naszą rozmową. To są zdarzenia już od wielu lat. I zaniechania, i jak ktoś ze szmatą wyskakuje na rozlane mleko, to po pierwsze jest za późno, a po drugie niekoniecznie wszystko potrafi tym rozwiązaniem, tą szmatą zetrzeć.
To do czego chce doprowadzić rząd Donalda Tuska, Andrzej Domański?
Pani redaktor, ja może w ten sposób. Wszyscy politycy chcą doprowadzić tylko i wyłącznie do jednego, do przejęcia lub utrzymania władzy. Więc jeżeli w wyniku jakiegoś zdarzenia można ugrać elektorat, to się go ugrywa. Pan redaktor, najlepsze elektoraty i najskuteczniejsze są na lękach. To jest kolejna sytuacja w Polsce, gdzie straszy się społeczeństwo i wychodzi się na białym koniu, się wjeżdża i się mówi, że my tutaj będziemy ratować i my was będziemy reanimować. No, panie doktor, no niestety tak jest. Problem polega na tym, że nawet ja nie mam informacji, ilu tysięcy Polaków to dotyczy.
Zonda krypto?
Tak.
To mówimy o na pewno o kilkunastu tysiącach
ale
albo
właśnie
więcej.
Ale nie wiem.
O tysiącach.
Ale no. Przepraszam, ale co to ma za znaczenie na 38 milionów Polaków, 16 milionów ludzi dorosłych?
Około 2-3 milionów osób inwestuje w kryptowaluty w Polsce.
I z pełną świadomością ryzyka związanego z tym rynkiem.
Czy uważa pan, że...
To nie jest sytuacja, że nie wiem, emeryci, którzy pierwszy... Przepraszam za takie porównanie. Ludzie, którzy nie mieli zielonego pojęcia, weszli na ten rynek. Na rynek kryptowalut wchodzili bardzo świadomi ludzie, korzyści i ryzyka w tym zakresie. Problem polegał na tym, że przez lata miało się wrażenie, że to jest system samospełniający się przepowiedni. Czyli się po prostu zarabiało. A na każdym rynku, drodzy państwo, i tu historia myśli ekonomicznej, w ogóle historia ekonomii pokazuje, na każdym rynku są okresy wzrostu i upadków. Jeżeli za każdym razem myślisz, że w nieskończoność będziesz zarabiał, no to musisz się liczyć z tym, że też możesz swój majątek stracić. I nie tylko na kryptowalutach, ale na szeregu innych. To, drodzy państwo, też się tyczy całego polskiego rynku nieruchomości, bo przecież mamy cały czas przekonanie, że na tym się w nieskończoność będzie zarabiać. To zobaczymy. W Hiszpanii i w Portugalii potracili ludzie na nieruchomościach, czyli wydawało się, że na bezpiecznym rynku, regulowanym, wszystko cudowne. Drodzy państwo, stracić można za każdym razem, kiedy wchodzisz na obszar, na którym się nie znasz, a przede wszystkim, kiedy masz pełne przekonanie, że wzrosty są w nieskończoność. Takie było przekonanie w Polsce od jakiegoś okresu, że na kryptowalutach po prostu się zarabia, więc ludzie szli, żeby zarabiać, nie żeby zachowywać wartość lub utrzymać majątek, który zdobyli. Chcieli zarobić. To znaczy, że podejmowali ryzyko. Ja nie mam tutaj, jako ekonomista, oceny na zasadzie stała się jakaś krzywda, bo na wielu rynkach, pani redaktor, wiele podmiotów i wielu ludzi w Polsce traci na obligacjach, na instrumentach finansowych, które są oferowane, na pożyczkach, które są masowo realizowane jako instrumenty prywatne. Ludzie tracą. Tracą na startupach.
Panie doktorze, to ja się chciałam zapytać.
Tracą na różnych aktywnościach gospodarczych.
Przyszedł pan do naszego studia ze swoją książką.
Budujemy imperium. Jak ktoś z państwa będzie chciał na Allegro znaleźć, proszę bardzo. Druga książka
tak.
Katarzyny Obłokowskiej, Prawda Wyzwolona, świetne wywiady.
Ale ja
ze mną również.
Do tej pierwszej przede wszystkim. Czy elementem budowania imperium właśnie jest rynek kryptowalut? Czy
dziś,
to jest marginalne?
Dziś ogromne. Znaczy, jeżeli chcemy za 20 lat porozmawiać w tym studio, oczywiście ja zakładam, że to będzie już całkowicie turbodymo, technologicznie rozwinięta stacja.
Nie wiem, jak będziemy siedzieć
będzie.
Wtedy.
Nie wiem. Będziemy normalnie latać. Siedzieć. Będzie pan rektor normalnie siedzieć, tylko będziemy zupełnie na innych technologiach funkcjonować. To jeżeli chcemy wówczas, ja będę miał 73 lata za 20 lat i pani rektor mnie zaprosi jako starego, mam nadzieję już profesora, i wtedy zada mi pani pytanie, czy już mamy imperium. I jeżeli dziś odrzucimy tę technologię i popełnimy ogromny błąd rozwojowy, bo trzeba i Polaków przygotować do tych technologii, i cały system finansowy, i trzeba umieć w tych technologiach się odnaleźć. W każdym innym scenariuszu będziemy przegrani, będziemy skolonizowani, będziemy wyłączeni z ogólnego trendu. To nie jest tak, drodzy państwo, że nie ma takich zdarzeń w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy we Francji. Wszędzie są sytuacje, w której popełnione zostały takie działania, które łączą się, nawet jeżeli ostatecznie będzie okaże się, że to jest świadome działanie, które doprowadziło do upadłości, czyli to jest upadłość oszukańcza, która jest zdarzeniem rzeczywistym kryminalnym, ale nie wiem, ja nie jestem w stanie powiedzieć. Dla mnie najbardziej obrzydliwe jest, drodzy państwo, to, przepraszam to słowo, że powiedziałem, ale jest tak, że w Polsce bardzo szybko politycy przyczyniają się do upadków przedsiębiorstw. Bo ja powiedziałem, że wtedy, kiedy zaczęli politycy w ostatnich tygodniach mówić jednoznacznie ostro, łącznie z prokuratorami, aresztowaniami, to wtedy powiedziałem, nawet takiemu podmiotowi, który ma kłopot, nikt już nie jest w stanie pomóc. Bo w normalnych warunkach, kiedy pani prowadzi biznes, pani rektor, wielu przedsiębiorców, nawet największych, ma w swoim historii upadłości i braki finansowe i ktoś im w danym momencie pomógł. A w tej sytuacji ten podmiot już jest bez żadnej pomocy. On upadnie i to dlatego, po części dlatego, że politycy się ku temu również jakby przyczynili. I powiem państwu już ostatnie zdanie, ale bardzo ważne. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli jest taki podmiot, to służby specjalne przyjeżdżają do niego i mówią, wiemy co się dzieje, wiemy, że narozrabiałeś, masz rok na to, żeby wyprostować tą sytuację. Szukaj inwestorów, dokapitalizuj. Jeżeli nie, zamkniemy cię i zniszczymy ci wszystko. Ale masz rok. W Polsce aresztuje się ludzi, zamyka się biznesy, doprowadzając do tego, że niewypłacalni przedsiębiorcy stają się dla swoich klientów. W takich sytuacjach niestety zawsze traci klient, bo w Polsce nie ma modelu i państwo nie chroni realnie, bo dzisiaj te przekazy polityczne są niszczące dla portfeli inwestorów. Jeszcze raz, służby powinny monitorować cały przebieg. Jeżeli dochodzi do zidentyfikowania nieprawidłowości, powinny przyjść do tego przedsiębiorcy, poinformować, że wiedzą o wszystkim, będzie monitorowany, nawet mu na kostkę zawiesić pikawkę, żeby wiadomo było, gdzie jest i powiedzieć, masz rok na naprawienie sytuacji. W przeciwnym wypadku wjedziemy do ciebie, ale ratuj siebie i ratuj przede wszystkim swoich klientów. Takiego podejścia nie mamy i długo nie będziemy mieli, bo słyszeliśmy posłów, posłanki, wszystkich polityków, którzy dzisiaj tylko i wyłącznie potrafią straszyć.
Bardzo serdecznie dziękuję, ale pan doktor nie straszy nas tak mocno.
Nie, ja powiedziałam, budujemy imperium, drodzy państwo, więc jak ktoś chce, na Allegro wchodzimy, prawda, wyzwolona doktor Katarzyna Błąkowska, również na Allegro
bardzo
do zdobycia.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Inwestujcie w wiedzę i przestańcie, drodzy państwo, się bać,
doktor,
bo politycy żyją z naszych lęków.
Artur Bartoszewicz, ekonomista, dziękuję bardzo. Nieco spóźnione wiadomości. Po wiadomościach wracamy. Będziemy rozmawiać z doradcą pana prezydenta Karola Nawrockiego, który nieco w tym temacie również nam powie.